Cześć, z tej strony Kasia Zamońska i kolejna płyta tygodnia Radia Mors. A dzisiaj z nami Rafał Skonieczny. Witaj.
Cześć.
Rafał przyszedł w formie projektu, który nazywa się Przed Państwem Rara.
Też tak się nazywa.
Wcześniej to chyba był solowy projekt, prawda?
No właśnie jest tak, że pod szyldem Przed Państwem Rara kryje się właśnie ten solowe przedsięwzięcie. Ale odkąd gramy we trzech, to skróciliśmy po prostu nazwę do Rara i teraz jest to nazwa zespołu. Wcześniej faktycznie to była moja robocza nazwa solowego przedsięwzięcia.
A jak do tego doszło, że z solowego przedsięwzięcia przeszedłeś do trio?
Nie mam bladego pojęcia, szczerze mówiąc. Bo deklarowałem, że nie chcę więcej grać w zespole, ponieważ zanim się przeprowadziłem do Trójmiasta, to grałem przez 10 lat w zespole i miałem już dosyć, więc wymyśliłem sobie, że będę grał sam. Zagrałem sam z dwa koncerty może i na drugim koncercie poznałem Mikołaja Zielińskiego, notabene świetnego basisty, coraz szerzej kojarzonego i znanego zespołu Alameda 3 i Alameda 5. To są różne inkarnacje tego samego zespołu. No i się poznaliśmy wtedy na tym moim drugim koncercie i stwierdziliśmy, że warto, żebyśmy coś razem zrobili. Ale tak się złożyło, bo to się wszystko zadziało rok temu. Tak się złożyło, że odezwał się do mnie Karol Schwarz z National Records i poinformował mnie, że są zainteresowani moim występem na Space Feście. No i ja powiedziałem, że bardzo chętnie wystąpię na Space Feście, ale już nie jestem sam, jest już nas trzech, bo w międzyczasie z Mikołajem doszliśmy do wniosku, że jeszcze będziemy grali z naszym serdecznym kolegą Michałem Pszczółkowskim i właściwie tak się zrobił z solowego projektu pełnoprawny zespół.
Ale nie żałujesz w żaden sposób tego?
Nie, dlaczego?
No to dobrze, bo dobrze wam idzie. I na początku nasi słuchacze mieli okazję usłyszeć piosenkę, która nosi tytuł, właściwie nie wiem, jak mam ją zaprezentować.
Cztery kreski.
Cztery kreski, dobrze, niech będzie. Cztery kreski. I ta piosenka jest bardzo na czasie teraz, ze względu na swój fragment tekstu Please Come Back Winter. Moim zdaniem to jest hicior. Brzmi bardzo fajnie i możesz mi powiedzieć, kto śpiewa w tej piosence?
Tak, mogę powiedzieć, śpiewa Mikołaj. Pierwotne założenie było takie, że w ogóle nie śpiewam, przestaję śpiewać, bo niestety śpiewałem w przeszłości, co też mi się już znudziło. Znudziło może to złe słowo, raczej wyczerpałem po prostu tę dziedzinę sztuki. Stwierdziłem, że nie mam nic więcej do powiedzenia, ani moje zdolności wokalne nie są specjalnie wybitne, ani satysfakcjonujące przede wszystkim dla mnie, więc postanowiłem skupić się na tylko i wyłącznie muzycznych eksploracjach. No ale siłą rzeczy przy komponowaniu, graniu, gdzieś tam się pojawiają jakieś pomysły na tekst, pojawiają się pomysły na harmonie wokalne. I akurat Cztery kreski to jest przykład utworu, gdzie po prostu zacząłem sobie nucić jakiś tekst i w ten sposób powstał ten tekst i powstała ta harmonia. I pierwotnie w studiu, kiedy nagrywałem ten kawałek, no to go zaśpiewałem. I to wszystko zmiksowaliśmy i później odsłuchując ten numer, no uznałem, że się nie nadaje do niczego. W sumie nawet nie wiedziałem dlaczego do końca, dlaczego on się nie nadaje, dlaczego wydaje mi się, że on jest zły i niesłuchalny. I wystarczyło po prostu zrobić eksperyment i wyciąć mój wokal i poprosić Mikołaja, który ma dużo lepsze warunki ode mnie wokalne, ma dużo lepszą dykcję, czy nie tyle dykcję, co może akcent po prostu. Ja po angielsku mówię i śpiewam z akcentem potwornym, a Mikołaj nie. Bardzo naturalnie to brzmi, więc zrobiliśmy eksperyment i Mikołaj to zaśpiewał i okazało się, że nie dość, że trzyma tonację, to jeszcze ma ten odpowiedni akcent angielski. No i to nagle zabrzmiało. Nagle stwierdziliśmy, że okej, dobra, no to jest w porządku.
Czasem tak bywa, sama coś o tym wiem. Na pewnym blogu muzycznym, blog ten nazywa się bodajże róbmydobrze.pl, autor komentował ubiegłoroczny Space Fest właśnie i napisał o was tak. Przed państwem Rara w postaci Rafała Skoniecznego i jego towarzyszy zagrali w kafejce bardzo ładny występ. To była taka muzyka improwizowana, subtelna, piękna, taką, jaką lubię słuchać wieczorem, kiedy coś robię, myślę, wspominam, albo taka, przy której uwielbiam zasypiać. Teraz pytanie do ciebie. Czy właśnie taki jest twój cel, aby ludzie przy twojej muzyce mogli czytać, zasnąć, myśleć albo zasypiać, czy nie? Bo mi się wydaje, że taka muzyka tego typu jest tak bardzo otwarta, tak do siebie zaprasza, daje takie pole do wyobraźni i pole do własnej interpretacji, że tak naprawdę ja mogłabym przy niej robić wszystko. Wczoraj się zastanawiałam, że można przy niej biegać śmiało, bo numery są dość rytmiczne, że można przy niej spać również, można przy niej gotować, robić zakupy, nie wiem, tak naprawdę można przy niej robić wszystko.
No to bardzo znamienne, co mówisz, ponieważ już wielokrotnie słyszałem z różnych stron tego typu opinie, że jest to muzyka, przy której można robić wszystko. Ja bardzo nie wiem, co mam sobie o tym myśleć i jak mam sobie z tym poradzić. A to dlatego, że ja z natury jestem taki, że jeżeli słucham muzyki, no to nie robię nic innego, ponieważ już coś robię, a właśnie słucham muzyki. Ciężko mi jest się skupić na czymś innym. Jeżeli robię coś innego, to przestaję słuchać. Więc czy to jest, czy mam to potraktować jako komplement? Nie mam pojęcia. Może tak, może nie. Staram się o tym raczej nie myśleć. A tym bardziej nie jest moim celem coś takiego, żeby dostarczać ludziom jakieś sprofilowane, konkretne wrażenia. Moim celem jest po prostu to, żeby nagrać dobry kawałek, który będzie mi się podobał i to wszystko. Co sobie ludzie o nim pomyślą, czy im się spodoba, czy nie, to już mało mnie obchodzi. Znaczy, mało mnie obchodzi, ale troszeczkę mnie obchodzi. Jeżeli ktoś komuś się nie podoba, no to trudno, może jest mi trochę smutno. Szkoda, że mu się nie podoba. Jak się komuś podoba, to jest mi z kolei miło. To fajnie, że ci się podoba.
Ja myślę, że to wbrew pozorom, mimo tego, co powiedziałeś, jest jednak komplement, dlatego że dużo ludzi, w tym też ja, potrafię słuchać muzyki, nie robiąc niczego innego, ale nie potrafię robić niczego innego, nie słuchając jednocześnie muzyki. Dużo ludzi tak ma, że po prostu ta muzyka musi być ciągle. Ja na przykład mam ciągle przy sobie muzykę i ciągle jej słucham. A kiedy jej nie słucham, to sama sobie śpiewam, bo tak już mam. I wiele ludzi tak ma. I dużo ludzi układa sobie samemu soundtrack swojego życia w ten sposób.
No pewnie tak. Ja przynajmniej z moich obserwacji wynika, że to raczej kobiety muszą słuchać muzyki, czy muszą, nie muszą, ale słuchają muzyki, kiedy robią coś innego. To pewnie dlatego, że mają większą podzielność uwagi, albo w ogóle mają podzielność uwagi. Ja nie dysponuję w ogóle podzielnością uwagi, więc nawet pamiętam, że kiedyś, jeszcze paręnaście lat temu, potrafiłem czytać i słuchać na przykład jednocześnie. I mam wrażenie, że zarówno to, co rozumiałem i docierało do mnie to, co czytam, oraz w takim samym stopniu docierało do mnie to, czego słucham. Dzisiaj albo jedno, albo drugie. Nie jestem w stanie się skupić na tym, co czytam, jeżeli leci muzyka, bo mnie wtedy muzyka bardziej absorbuje. No a jeżeli przeważa muzyka, no to litery zlewają się w nieczytelny ciąg jakichś znaków dla mnie i nic do mnie nie dociera z tego, co mam przed oczami.
Tak, tak jest. Ja też miałam ten problem. Rozwiązałam go w postaci muzyki klasycznej, która jest na tyle subtelna.
Gdzieś tam... tutaj w ogóle nie zgadzam. Kompletnie. W ogóle jak sobie myślę o tym zagadnieniu, czy można cokolwiek robić, jednocześnie słuchając muzyki w tle, to staje mi przed uszami właśnie muzyka komponowana. Czy też klasyczna, to jest muzyka, przy której wręcz nie wypada czegokolwiek robić, tylko należałoby skupić się na słuchaniu, bo szczególnie w muzyce komponowanej jest tak, że tam są ukryte sensy, nie tylko emocjonalne, ale również intelektualne. Tam są pokłady znaczeń, które są w tle nie do wychwycenia. I po takim słuchaniu w tle na przykład możesz dojść do wniosku, że to, co przesłuchałaś przed chwilą, powiedzmy jakaś symfonia, w ogóle jest beznadziejna, nie trzyma się kupy. W sumie tam jakieś nie wiem, poleciały trzy dźwięki, w sumie nie rozumiem tego, to jest brzydkie, nieładne i tak dalej. Ale to pewnie prawdopodobnie dlatego, że nie poświęciłaś dostatecznej ilości uwagi, żeby się wsłuchać na przykład w niuanse i zrozumieć, dlaczego na przykład dana symfonia brzmi tak, a nie inaczej, ma takie przebiegi, a nie inne. To jest tylko i wyłącznie moje zdanie, nie, i moja teoria, ale właśnie w kontekście muzyki klasycznej, komponowanej, to tutaj to już nie jestem w stanie absolutnie nic innego robić. Nawet jeżeli słucham przecież tak nastrojowego, powiedzmy w cudzysłowie, utworu, jakim jest trzecia symfonia Góreckiego, no to jest tak absorbujące, że jedyne, co człowiek może zrobić, jeśli już ma coś robić słuchając tego utworu, no to nie wiem, to się chyba szykować do skoku z dachu, nie wiem.
Tak, to jest oczywiście prawda, co mówisz, że muzyka klasyczna jest chyba stworzona do tego, żeby ją rozszyfrowywać na bieżąco cały czas. Lecz ona też właśnie, no nie wiem jak inni, ale ja znajduję w niej też właśnie to drugie dno, drugi pożytek, że tak powiem. Utwory, które już bardzo dobrze znam, wiem, że mają na mnie bardzo kojący wpływ, jak na przykład Debussy. Po prostu potrafię się skoncentrować, słuchając ich, uspokajają mnie, mają w sobie jakąś taką równowagę, czerpię z nich coś takiego, że jestem w stanie się w sobie zebrać do kupy i coś zrobić konkretnego. Może mnie trochę motywują, nie mam pojęcia, aczkolwiek oczywiście pierwszym celem w słuchaniu muzyki klasycznej powinna być jej próba, jej interpretacji. Z tym się zgadzam całkowicie.
Ale kończąc wątek, ja przyznam się szczerze, że słuchając swojej muzyki z powodzeniem zasypiam i to dość szybko.
Tak, takie playlisty. Ja mam na przykład taką playlistę u siebie na Good Morning i Good Evening i są numery, przy których wiem, że zasnę na pewno. Są takie, ale jeszcze ciebie tam nie ma. Zobaczymy, w której będziesz. Okay. W każdym razie zróbmy sobie przerwę muzyczną i posłuchajmy jednego z takich właśnie bardziej rytmicznych utworów z twojej płyty. To będzie utwór Ece, dwie kreski. Tak się nazywa. Utwór Ece, dwie kreski i Rara. zapytać o cytat, bo na kilku stronach, gdzie można znaleźć twoje utwory i kilka słów o tobie, jest taki cytat.
Już wiem chyba, o jaki cytat chodzi, ale proszę,
przeczytaj. Prawdopodobnie nie wiem, czy to jest twój, czy to jest cytat, który lubisz. Po prostu jestem zrobiony z wody, nie zorientowalibyście się, ponieważ mam tę wodę w środku. Moi znajomi też są z wody, wszyscy. Nasz problem polega na tym, że musimy poruszać się tak, żeby nie wsiąknąć w ziemię, a jednocześnie zarabiać na życie.
Tak. Ja to napisałem niestety. Napisał to Philip K. Dick, stąd PKD. Jest to cytat, tak się zaczyna jedna z najlepszych moim zdaniem powieści Philipa Dicka, Wyznania Łgarza. Jest to powieść niefantastyczna, jest to powieść obyczajowa po prostu. No, Philip Dick, znany oczywiście najlepiej ze swoich powieści fantastyczno-naukowych, no, popełnił kilka powieści obyczajowych. Jedną z nich są Wyznania Łgarza, absolutnie cudowna, wspaniała książka. To jest pierwszy akapit z tej książki. Nie mam pytań, jest po prostu piękny, cudowny i oddający absolutnie to, kim jestem.
Zastanawiające. Będę musiała zapamiętać, bo może kiedyś zechcę się wgłębić w tę wodę. W każdym razie teraz może troszeczkę z innej beczki, bo zastanawia mnie, czego używasz podczas tworzenia swojej muzyki, bowiem znaczy ja słyszę tam gitarę akustyczną i jakiś skromny syntezator. Czy jest coś jeszcze, czego potrzebujesz oprócz natchnienia?
Nie chciałbym za bardzo zdradzać zaplecza, ale używam zupełnie pospolitych narzędzi dostępnych w sprzedaży detalicznej za rozsądną cenę w postaci efektów gitarowych, które faktycznie są, czy podłączam do nich gitarę akustyczną tylko i wyłącznie oraz syntezator. Jakby to są efekty zaprojektowane do tego, żeby gitarzyści używający gitar elektrycznych korzystali z nich, natomiast ja nie używam już gitary elektrycznej, używam gitary akustycznej i w trakcie swoich poszukiwań jakichś nowych środków wyrazu po prostu podłączyłem gitarę akustyczną do tego całego osprzętu, podłogi tak zwanej, no i byłem usatysfakcjonowany i to jest to. Natomiast jakich efektów używam, to chyba jest bez znaczenia, bo znam świetnych wykonawców, którzy używają wyłącznie loopera i to brzmi zupełnie kosmicznie. Jak się tego słucha, to człowiek ma wrażenie, że tam musi być nie wiadomo ile jakiego sprzętu. Okazuje się, że to są tylko po prostu umiejętności. Ja nie mam aż tylu umiejętności. Więc wspomagam się tam paroma kostkami, ale tych kostek też nie jest dużo, ponieważ im więcej tych różnych urządzeń, tym więcej trzeba się napocić, żeby je wszystkie obsłużyć i zrozumieć i potrafić wydobyć z nich to, czego się chce. Ja mam tego niewiele i to mi daje dokładnie tyle, ile potrzebuję.
Tak, na looperze można zrobić cuda. Ja sama się swego czasu interesowałam. Interesowałam tym wynalazkiem i bardzo się zainspirowałam twórczością youtuberów po prostu. Co oni tam robią? Ja mam wrażenie, jak zamkniesz oczy, że tam jest kilka osób i milion sprzętu dookoła. To jest jeden człowiek i jeden...
No tak, no faktycznie, żeby opanować looper, no to jest instrukcja obsługi, metoda, nie wiem, prób i błędów, a po prostu doskonalenie techniki, a reszta to jest wyobraźnia, no i faktycznie możesz tam zrobić całą orkiestrę, pojedynkę. Mogę powiedzieć jako ciekawostkę to, że ja dopiero od niedawna, chyba od półtora miesiąca dysponuję looperem, a do tej pory te wszystkie pętle, które robiłem na delayu. I dopiero gdzieś tak po półtorej roku grania zorientowałem się, że w ogóle nie używam delaya jako takiego. bo mogę używać albo opcji lupowania, albo opcji delaya. Więc skoro wykorzystuję opcję lupowania, to w ogóle nie wykorzystuję delaya, co jest paradoksalne, bo jak ktoś, kto nie słyszał na przykład kawałków moich, to z twojego opisu mógłby sobie pomyśleć, że tam jest faktycznie jakieś takie przestrzenne, zdelayowane dźwięki i tak dalej, i tak dalej. W ogóle nie, na pierwszej płycie nie używam delaya. Na drugiej płycie ani razu nie użyłem delaya, bo miałem włączoną funkcję loopera, ale od niedawna dysponuję potężną maszyną lupującą, której się jeszcze nie nauczyłem dobrze, więc póki co trzymam się tego nieszczęsnego delaya, ale jak już opanuję maszynę lupującą, to może zacznę wreszcie grać te wszystkie senne kompozycje.
Senne kompozycje? No może nie takie senne, aż tak usypiająco może nie działają. W każdym razie chciałabym zapytać cię jeszcze o ostatni koncert w Uchu. Jak tak. było? Jak wrażenie?
Było fajnie. Jak zwykle przy okazji każdego koncertu, który organizuje Boro. Więc było bardzo fajnie. Byliśmy bardzo fajnie przyjęci. Fajnie się też gra w Uchu. Któryś z kolei koncert, który grałem w Uchu. I było jak zwykle dobrze, natomiast no, był, ten koncert odbywał się w niedzielę, wieczorem. Na dworze było chyba wietrznie i nie pamiętam, czy było deszczowo. Na pewno było nieprzyjemnie i było zimno. Ciężko było mi sobie wyobrazić kogoś, kto specjalnie przychodzi o takiej porze w taką pogodę do Ucha po to, żeby posłuchać trzech niszowych, undergroundowych zespołów. I nie spodziewałem się cudów, no ale paradoksalnie było tam kilkadziesiąt osób, nie jestem w stanie stwierdzić ile, ale więcej niż się spodziewałem na pewno. No i ogólnie było fajnie, my graliśmy jako pierwsi, więc fajnie, bo szybko mieliśmy już to za sobą. Później grał Boro z zespołem 1926, bardzo transowy, niemalże pogański koncert, jeśli nie rytuał. No i na koniec Popsysze, których to muszę zdecydowanie pochwalić, bo naprawdę ich brzmienie wyróżniało się w ogóle na tle nas wszystkich tam razem wziętych. Faktycznie jak oni zagrali, to brzmiało wyjątkowo.
No oni chyba ostatnio bardzo rzadko grają, więc może po prostu...
Naprawdę? Mi się wydaje, że grają bardzo często.
Tak? No. Ja się próbowałam wybrać przez pewien czas bardzo długo na ich koncert i cholera, nie mogłam się nadziać. Miałam wrażenie, że właśnie mało grają. W każdym razie dalej będę śledzić, bo niestety na koncercie w niedzielę nie udało mi się być. I właśnie ten koncert już za wami, a co przed wami teraz?
Nikt tego nie wie, co przed nami. Na pewno przed nami jest zakończenie prac nad drugą płytą. Drugą płytę już nagrywamy we trzech, jako pełnoprawny zespół. Część z tych utworów to są utwory, które jeszcze ja przyniosłem jakby z dobrodziejstwem inwentarza, a część to są utwory, które wymyśliliśmy już jako zespół razem na próbach. No i to wszystko razem teraz kończymy, spłynęły do nas już miksy, także słuchamy, myślimy o poprawkach, zrobimy poprawki, no i płyta będzie skończona i w przyszłym roku ją wydamy gdzieś.
Gdzieś. A gdzieś. Jeżeli chodzi o koncerty, coś planujecie?
Nie, nie planujemy na chwilę obecną żadnych koncertów. Zakładam, że jakieś się odbędą w przyszłym roku. Natomiast nie jesteśmy z takim typowym zespołem. Znaczy ja wiem, jak działa zespół, powiedzmy, taki undergroundowy, rockowy. Sam w takim zespole grałem, więc to był taki zespół, w którym powstają piosenki. Toczy się jakby takie zespołowe życie i tam po prostu dzień w dzień myśleliśmy o tym, żeby zaplanować trasę, odezwać się do dziennikarzy, odezwać się do organizatorów, do właścicieli klubów i tak dalej, i tak dalej. I to robiliśmy, dzięki czemu mieliśmy i odzew prasy i mogliśmy grać koncerty, większe i mniejsze, kilkadziesiąt koncertów rocznie. Natomiast teraz, w tej chwili ja w ogóle nie wykonuję tego typu działań. Nie podejmuję się, nie mam ochoty i nie będę tego robił. Ja się podejmuję tylko nagrywania muzyki i kontaktowania się z ludźmi z tak zwanej branży, których po prostu znam i którzy znają mnie i rozmawianiu na temat potencjalnych możliwości na przykład zagrania koncertu albo wydania płyty. No i jeżeli ktoś ma ochotę usłyszeć, zorganizować koncert Rary albo usłyszeć Rarę gdzieś tam, no to namiar kontaktowy jest podany na Facebooku, na Bandcampie, na SoundCloudzie. Bardzo łatwo można napisać do mnie i zaaranżować takie coś. Więc ciężko mi jest powiedzieć, to w ogóle nie jest machina żadna, więc to wszystko zależy od odzewu.
Miejmy nadzieję, że ten odzew będzie, dlatego że ja mam już taką swoją tradycję, że zawsze jak już z kimś rozmawiam, to potem obiecuję sobie, że jak najszybciej pójdę na jego koncert, żeby skonfrontować to, co słyszałam w głośnikach z tym, co usłyszę na żywo. Także życzę sobie i tobie, żeby jednak jakiś odzew się pojawił. Teraz chciałabym zaprezentować numer swojego bodajże poprzedniego projektu, któregoś z poprzednich. Mm-hmm. Co to był za projekt?
Było to przedsięwzięcie, które nie pamiętam dokładnie, jak zostało zainicjowane, ale chyba polegało na tym, że jak się przeprowadziłem do Trójmiasta, to jeszcze miałem ambicje, żeby reaktywować zespół, który się zakończył wraz z moją przeprowadzką z Torunia do Gdańska. I szukałem ludzi po prostu, którzy mogliby ze mną grać dalej w zespole. No i znalazłem tych chłopaków przez internet, albo to oni znaleźli mnie, tego to już nie pamiętam. Po prostu odezwaliśmy się do siebie i umówiliśmy się na próbę. Spotkaliśmy się na tej próbie po wypaleniu trzech papierosów na dzień dobry i później wejściu do studia, rozstawieniu sprzętu. Stwierdziliśmy, że coś trzeba by teraz zagrać i zaproponowałem dwa akordy. Powiedziałem, no to ja mogę na gitarze zagrać takie dwa akordy. Zagrałem te dwa akordy i po godzinie mieliśmy już numer zrobiony. I to jest właśnie ten numer, który chcesz puścić i który się znalazł w ubiegłym roku na tej składance Soundtrack for Sopot.
Of Sopot.
Zrobiliśmy później jeszcze bodaj cztery numery, ale jest to muzyka po prostu na wskroś rozrywkowa. Ja nie mam siły na taką muzykę i chłopacy też chyba w pewnym momencie też stwierdzili, że to chyba nie tędy droga, więc stanęło tylko na tym jednym utworze, który udało nam się zarejestrować w postaci studyjnej. I tyle.
Tak o tym mówisz, że jestem strasznie ciekawa, jak to brzmi.
Fajnie brzmi. Tutaj de facto gitarzysta z tego zespołu Engine Summer gra teraz w Rara razem ze mną. No i Mikołaj tutaj też się udzielił dodatkowo jako tam drugi wokalista. Więc cała Rara gra w Engine Summer właściwie.
To wysłuchajmy teraz Engine Summer i Where the Wild Things Are.
Take me back.
Mamy twój projekt poprzedni, Engine Summer, i jeszcze był Hotel Kosmos, prawda?
Tak.
I jeszcze coś było.
Tak. Co było? Było Perpetual Motion Food, taki kolektyw muzyków improwizujących, który został założony w Toruniu, jeszcze jak studiowałem. Z tego, co pamiętam, to początkowo to było duo, później się rozrosło do trio, a w porywach było tam chyba 7 osób. Pamiętam chyba taki koncert, gdzie graliśmy w 7 osób. Między innymi grał z nami człowiek, który ma numer na komórkę do Thurstona Moora na przykład. No i ukazały się 2 płyty na rynku niezależnym, na czarnym rynku, powiedziałbym. Jedna płyta to był na pewno CDR, później wznowiony w formie po prostu digitalnej przez znakomity label wydawniczy Pawła Czperski Tapes. A druga płyta to była chyba prawdziwa, tłoczona płyta koncertowa. Akurat ona była, jakby to był materiał z koncertu, na którym ja nie grałem, bo musiałem pojechać na wesele przyjaciela. I te płyty są nie do dostania. Oprócz tej pierwszej, którą można sobie spokojnie pobrać ze strony Pawła Czperski Tapes. I to był świetny zespół. Moim zdaniem wyprzedzaliśmy epokę o co najmniej 10 lat. To, co teraz widzę, to, co się dzieje na scenie, powiedzmy, tej takiej freak folkowej, Amerikana i tak dalej, i tak dalej. Myśmy to robili kompletnie, jakby, mówię to z przymrużeniem oka, śmieję się trochę, ale no faktycznie niewiele wiedzieliśmy wtedy o takich hasłach i o takiej scenie. I to był bardzo fajny czas. No i jeszcze na koniec mojej bytności w Toruniu powołaliśmy taki zespół do życia, który się nazywał WEK. I w skład WEKa oprócz mnie wchodził Mateusz Jagielski i Pasta. I to byli muzycy, którzy grali wcześniej z Tin Pan Alley. Taki zespół też toruńsko-bydgoski. On się tam jakimś echem odbił w Polsce. No i nagraliśmy razem epkę tak zwaną, którą wypuściliśmy po prostu w sieci. No a później się przeprowadziłem do Gdańska i chociaż mówiliśmy sobie, że ja będę sobie z tego Gdańska przyjeżdżał do Torunia, żeby grać próby i kontynuować to przedsięwzięcie pod tytułem WEK, no ale nie przyjechałem na ani jedną próbę. Jakoś po prostu ta para zeszła z nas i to się skończyło. Ostatnią rzecz, jaką zrobiliśmy, to muzyka do spektaklu, zresztą świetnego spektaklu, absolutnie wspaniałego, pięknego spektaklu dla dzieci pod tytułem Pręcik. Zrobiliśmy to na zamówienie Teatru Baj Pomorski w Toruniu. Zrobiliśmy to razem z Mateuszem. Nie wiem, czemu Pasta do nas nie dołączył. Już nie pamiętam, jak to w szczegółach wyglądało. Natomiast we dwóch zrobiliśmy piękną muzykę do tego pięknego spektaklu i czasami po prostu gdzieś tam, jak się spotykamy z Mateuszem, to myślimy o tym, żeby tę muzykę jednak przekuć w jakiś album studyjny, tak żeby ona nie przepadła, bo wraz z zakończeniem, jak już po prostu teatr nie gra tego spektaklu, no to już ta muzyka nie wybrzmiewa. A podoba nam się i chcielibyśmy, żeby gdzieś tam została zachowana.
Myślę, że warto też pozwolić ludziom się z tym zmierzyć w jakiś sposób.
Bardzo bym chciał, no ale to wymaga po prostu spotkania, pokonywania kilometrów, wydawania pieniędzy i jeszcze jest mnóstwo różnych innych czynników, które się składają na takie przedsięwzięcie. Może kiedyś to się zadzieje. Ale też, kurczę, najfajniej ta muzyka wybrzmiewa z tym przejmującym spektaklem. To bez dwóch zdań. Może właśnie nie warto tego nagrywać, bo jak się to nagra, to okaże się, że jako taka sama w sobie muzyka już nie jest taka fajna. Nie wiem, nie mam pojęcia.
Z filmami też często, są trakami do filmów, tak jest właśnie. No cóż, tak sobie myślę, że masz tyle doświadczenia i tyle za tobą już różnych, przeróżnych projektów, współprac i jakichś innych różnych rzeczy, że teraz chyba musi być ci naprawdę dobrze w takim klimacie, jaki prezentujesz, bo on jest taki subtelny i spokojny. Jakby uzewnętrzny taki spokój.
Naprawdę? To jest ciekawe, co mówisz, ponieważ nie odczuwam takiego spokoju, nie mam takiego spokoju w sobie. Jak patrzę na muzykę, którą zrobiłem sam, którą robimy teraz z chłopakami, nie słyszę w ogóle tego spokoju. Słyszę po prostu jedno wielkie rozedrganie. I czy jest mi w tym dobrze? Nie. I nigdy raczej nie będzie mi tak naprawdę do końca dobrze ani we własnej skórze, ani w tym, co robię. Natomiast jest to znośne. To na pewno. Bo gdyby było nieznośne, to bym po prostu tego nie robił.
No tak. To myślę, że możemy ci śmiało życzyć tego, żebyś znalazł taki ten jeden punkt, w którym będzie ci najlepiej, jeżeli taki w ogóle jest i czeka na kogokolwiek na tym świecie.
Jak złapię ten punkt, to będę siedział, odcinał kupony i...
Czego jeszcze możemy ci życzyć, już kończąc naszą rozmowę?
Nie mam pojęcia. Czego byście chcieli mi życzyć, to zapraszam.
To życzymy ci tego spokoju chyba tak najbardziej.
Może być, biorę.
Właśnie tego. No cóż, na zakończenie posłuchamy utworu z twojej ostatniej płyty, tej Rara. Będzie to utwór Ech Kreska. Ja to czytam jako Ech, a nie ECH. Nie wiem, czy dobrze.
Bardzo dobrze. To jest bardzo proste do rozszyfrowania.
Dobrze, to rozszyfrujemy i mam nadzieję, że nasi słuchacze też rozszyfrują. W każdym razie był z nami Rafał Skonieczny z projektu Rara. Bardzo serdecznie pozdrawiamy pozostałych członków, a my się słyszymy już za tydzień. Do usłyszenia i zapraszamy na nasze strony. A przed Państwem utwór Ech, Kreska i Rara.